Już druga część dla wytrwałych nie będzie krótsza niestety. Też będzie trwała, jest za 20:11. Będzie trwała też godzinę. O, wiadomo jest mi rzeczą też i to jest znana rzecz, żeby słuchać tak część, tylko jest w stanie zareagować. No ale z drugiej strony wykładowca jakoś całość systematycznie próbuje przedstawić, więc nie ma wyjścia. Przechodzę do drugiej części, w której przypomnę, bo to mówiłem już na samym początku. Będą takie zagadnienia, czy takie tytuły, zagadnienia i tytuły tutaj tych moich paragrafów. Mianowicie konieczność inkarnacji. Punkt drugi, natura osób. Punkt trzeci, zbawienie osób i na koniec argument chrystologiczny. Więc teraz konieczność inkarnacji. Z przeprowadzonych dotychczas analiz wynika, jak sądzę, iż musimy przyjąć, że istnieje byt wszechmocny. Możemy także twierdzić, że jest to istota o charakterze osoby. Tę istotę najwyższą możemy nazywać dobrą, nie tylko w tym formalnym sensie, że jest to istota po prostu najdoskonalsza, lecz również możemy ją nazywać dobrą również w znaczeniu naszych najbardziej podstawowych przekonań aksjologicznych. Tutaj nie ma tej części, nie przeczytałem Państwu byt najwyższy i dobro, tutaj tam pewne rzeczy, ale to postaram się jakoś to ułożyć. Powody empiryczno, nazwijmy je, powody empiryczno-historyczne, nazwijmy je powodami empiryczno-historycznymi w postaci podstawowych danych chrześcijaństwa, gdzie Bóg jest tym, który schodzi w dół, descenzio, to znaczy schodzi z wysokości swojej wszechmocy do świata, włącznie z okrutną śmiercią. Wskazują na to, że istota najwyższa jest również naszym Bogiem. Jak jednak łatwo można dojrzeć, tego rodzaju argument jest kolisty. Wiemy, że istota najwyższa spełnia, ta, o której mówił ta argumentacja causa totalis, wiemy, że istota najwyższa spełnia nasze podstawowe przekonania aksjologiczne stąd, że uznajemy, iż to właśnie ona ujawniła się poprzez zdarzenia opisywane w Starym i Nowym Testamencie. Z kolei jednak uznajemy, że wszystkie te historyczne zdarzenia mówią o najdoskonalszej, wszechmocnej istocie intuicji anzelmiańskich. Tylko dlatego, iż akceptujemy, że to właśnie ona działała w dziejach opisywanych w Biblii. Argumentem, który przynajmniej częściowo przełamuje tę cyrkularność uzasadniania, jest powyżej przedstawiona sugestia, czy nie przedstawiona tutaj, że gdyby istota najdoskonalsza nie była dobra, w sensie decyzji do dzielenia się swoją doskonałością i decyzji do udziału w tym, co niedoskonałe, to nic w ogóle by nie istniało. A nawet ona sama musiałaby ulec w niepojęty dla nas sposób autodestrukcji, niejako pod ciężarem własnego egoizmu. Na tym jednak nie koniec. Rozwijając bowiem dalej ten kierunek myślenia, można przejść do próby rozumowego uzasadnienia tej prawdy chrześcijaństwa, którą nazywamy prawdą o wcieleniu. Dopiero synteza tych dwóch dróg argumentacyjnych, a więc rozumowań ukazujących, na czym polega natura dobra, czego nie przedstawiłem tutaj, natura dobra po prostu, oraz racji uzasadniających konieczność wcielenia istoty najwyższej, może łącznie uchodzić za uzasadnienie prawdy religii chrześcijańskiej. Na początek można tu przypomnieć ważne problemy dyskutowane w tym dziale teologii chrześcijańskiej, który nazywa się chrystologią. Po pierwsze, rozważa się problem, czy wcielenie było jednostkowym wydarzeniem historycznym, czy też wydarzenia biblijne są raczej tylko komunikatem dotyczącym pozahistorycznej prawdy na temat relacji człowieka do Boga. W tym drugim wypadku inkarnacja byłaby wyłącznie kwestią stopnia, to znaczy Bóg wcielałby się we wszystkich ludzi w tym stopniu, w jakim są oni przepełnieni duchem. Po drugie, ważna jest kwestia osobowej preegzystencji Jezusa z Nazaretu jako drugiej osoby Trójcy Świętej Istnieją stanowiska głoszące, że Słowo Boga mogło doznać pełnej personalizacji dopiero przez wcielenie. Po trzecie, utrzymują, że ta sama osoba, to samo indywiduum, może być jednocześnie w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, musielibyśmy stwierdzać coś, co jest logicznie nie do pojęcia. Bóg wcielony musiałby posiadać wzajemnie wykluczające się charakterystyki. To znaczy musiałby być jednocześnie wieczny, niezniszczalny, a przestrzenny z jednej strony. Z drugiej zaś byłby temporalny, zniszczalny, zmienny i zdeterminowany przez przestrzeń. Po czwarte, powstaje problem elitarności zbawienia, wynikającej z jego historyczności. Wydaje się bowiem, że tylko ci ludzie mogą być zbawieni, którzy mieli okazję poznać treści wiary i według nich postępować. Co jednak wystawiałoby wieczne przeznaczenie osób na przypadkowość miejsca dziejowego, w którym przyszło im żyć. Po piąte, czy nie musimy przyjąć, że Jezus z Nazaretu posiadał dwa umysły? Umysł boski, który dzielił z pozostałymi dwiema osobami Trójcy Świętej oraz umysł, którym posługiwał się jako człowiek. Po szóste, czy wcielenie było konieczne? To umieszczam tu na razie. Czy wcielenie było konieczne? Takie jednak stanowisko wydaje się przeczyć głównemu nurtowi świadectw chrześcijańskich, zgodnie z którymi inkarnacja była wolnym aktem Boga, motywowanym miłością do osób ludzkich. Jeśli ponownie weźmiemy pod uwagę tak zwane intuicje anzelmiańskie, a więc jeśli wyjdziemy od takiego pojęcia Boga, w ramach którego jest on bytem nieskończonym, wszechmocnym, wszechwiedzącym, doskonałym moralnie, bytem, który niejako włada istnieniem i nicością, to jak można zrozumieć, że Jezus z Nazaretu był identyczny z Synem Bożym i jako taki był współistotny samym Bogiem? Gdy uwzględnimy owo, jak można by powiedzieć, bardziej domowe, kosmologiczne pojęcie Boga, które obecnie jest w Biblii, to nie wydaje się aż tak dziwne nazywanie takiego Boga Ojcem. Czy można jednak mówić o nieskończoności i wszechmocy jako o Ojcu? Nie chodzi przy tym głównie o to, że akceptacja inkarnacji tak rozumianego Boga jest niepojęta w świetle pytania, dlaczego doskonała i stwórcza nieskończoność miałaby się wcielić, a więc zdegradować w takie prawie nic, którym jest człowiek. Lecz chodzi przede wszystkim o to, w jaki sposób ktoś żyjący na ziemi mógł twierdzić, że on i Ojciec, a więc nieskończony i wszechmocny Bóg stanowią jedno. Wygląda na to, że to właśnie rozum teologów i filozofów przyczynił się do tak podstawowej trudności chrystologicznej. Gdyż tak wysoko spekulatywnie postawił pojęcie Boga. Roszczenie do boskości ze strony Jezusa z Nazaretu było dla oskarżających go w jego czasach bluźnierstwem. Potem jednak stało się ogromnym problemem teoretycznym dla całych pokoleń teologów i filozofów chrześcijańskich. Chciałbym jednak twierdzić, że skoro to spekulatywny rozum świętego Augustyna, świętego Anselma, świętego Tomasza z Akwinu i innych stał się powodem tego rodzaju trudności, to wyjścia z niej należy również oczekiwać od rozumu rozważającego relacje pomiędzy tym, co skończone, a tym, co światowe i skończone. W tym miejscu pojawia się dla rozumu ludzkiego problem chrystologii filozoficznej. Jednym z jej podstawowych pytań jest to, czy Bóg zgodny z anzelmiańskimi intuicjami, powiedzmy, o którym mówiła też to ten dowód, czy ten argument causa totalis. Jednym z jej podstawowych pytań jest to, czy Bóg zgodny z anzelmiańskimi intuicjami mógł tak blisko wejść w swoje stworzenie, że zmuszeni jesteśmy nazwać to wejście wcielenie. Odpowiedź jest jednak prosta i twierdząca. Mógł to zrobić. A to wynika z pojęcia wszechmocy, która musi być atrybutem bytu najdoskonalszego. Ta konstatacja przeprowadza nas do zasadniczego pytania. Czy wcielenie musiało się dokonać? Inaczej to przybliżając. Czy do pojęcia Boga zgodnego z wyznaniem wiary chrześcijan oraz jednocześnie do pojęcia Boga wypracowanego przez teologię i filozofię chrześcijańską koniecznie należy idea wcielenia? W centrum chrześcijańskiej chrystologii filozoficznej znajduje się również inne wielkie pytanie. Czy można jakoś argumentować, że to właśnie człowiek nazywany Jezusem z Nazaretu, tak jak go przedstawia Nowy Testament, był Bogiem, a dokładniej czy był Synem Bożym, a więc drugą osobą Trójcy Świętej? W ten sposób zakładam, że jest jeden Bóg w trzech osobach, lecz sądzę, że również to zagadnienie da się dyskutować w obrębie naturalnego rozumu. Ja wiem, że to brzmi mocno, ale to ta druga część będzie zawierała. W dalszej części tych rozważań przedstawię niektóre elementy filozoficznej argumentacji odnoszącej się do dogmatu trynitarnego. W tym momencie mamy jednak do rozważenia dwie główne kwestie, a mianowicie czy do idei Boga należy koniecznie idea wcielenia oraz czy Jezusa z Nazaretu należy uznać za inkarnowanego Boga. O ile pierwszy problem, jak sądzę, dopuszcza rozwiązanie a prioryczne i koniecznościowe, to znaczy za pomocą odwołania się do samego pojęcia lub idei Boga, o tyle, przynajmniej zgodnie ze spontanicznym przekonaniem, wydaje się, że druga kwestia, to znaczy pytanie, czy Jezus z Nazaretu był Bogiem, nie dopuszcza żadnego apriorycznego i koniecznościowego rozwiązania. Trzeba będzie to poddać rozważeniu. Gdyby jednak nawet tak było, to z tego nie wynika, że nie mogą istnieć inne argumenty wspierające przekonanie o boskości Jezusa z Nazaretu. Przechodząc zatem do pierwszego pytania. Czy do idei Boga należy z konieczności idea wcielenia? Bóg wcześniej jest osobą. Bycie osobą jest z pewnością jedną z doskonałości, a więc jest ono pociągane, to jest ważny moment, jest ono pociągane przez intuicje anzelmiańskie oraz przez dowód określony powyżej mianem causa totalis. Dzieje się to w ten sposób, że pojęcie Boga jest pojęciem bytu, od którego żadnego większego nie da się pomyśleć. A więc oprócz tego, że pojęcie to zawiera istnienie przedmiotu, do którego się odnosi, to zawiera również taką doskonałość, jaką jest bycie osobą. Jeśli intuicje anzelmiańskie są trafne, to z pojęcia Boga wynika nie tylko jego istnienie, ale również i to, iż jest on osobą. Z kolei zaś nasza ludzka interpretacja tego, co to znaczy być osobą, obejmuje między innymi następujące składniki. Bycie istotą samoświadomą i rozumną, posiadanie wolnej woli, dysponowanie zdolnością do reagowania na różnego rodzaju wartości. Musimy przypisać Bogu posiadanie takich właśnie atrybutów, jeśli w ogóle chcemy mówić o tym, że jest on bytem o charakterze osoby. I musimy to zrobić niezależnie od przypuszczenia, że bycie osobą w przypadku Boga może implikować posiadanie innych nieznanych nam cech bytu osobowego. To też będzie rozwinięte w tej części niezapisane. Jak również niezależnie od przypuszczenia, że samo świadomość, rozumność, posiadanie wolnej woli oraz zdolność do reagowania na różnego rodzaju wartości są istotnie spotęgowane w wypadku takiej osoby, którą jest Bóg. Twierdzę zatem, że jeśli to uznajemy, to musimy również uznać, że wcielenie musiało się dokonać. Argument, który teraz przedstawię, w pierwszym swoim kroku będzie miał charakter aksjologiczny. Czy możemy sobie pomyśleć, że doskonale dobra osoba zostawiłaby w opresji stworzone przez siebie osoby? Zostawiłaby bez własnego udziału w tym, co stało się ich udziałem? Można to ująć tak. Chociaż stworzenie świata było wolnym aktem, to wcielenie było konieczne. A chodziło w nim o pogodzenie nieskończoności ze skończonością. Czy Bóg zasługiwałby na miano bytu doskonałego, to znaczy takiego, od którego nie da się pomyśleć żaden większy, gdyby sam nie wziął udziału w losie swoich stworzeń? Odpowiedź wydaje się wręcz oczywista. Tak jak my ludzie nie uważalibyśmy kogoś za dobrego moralnie, gdyby ten ktoś zostawił swojego przyjaciela w trudnej sytuacji, z taką samą oczywistością należy przyjąć, że Bóg wiedział, iż stworzenie świata, więc stworzenie skończoności pociąga za sobą konieczność wcielenia. Ten argument może się wydać mało przekonujący, gdyż wychodzi od ludzkich przeświadczeń aksjologicznych, dotyczących tego, czym jest hierarchia wartości oraz zakłada, że pewnej określonej hierarchii wartości muszą podporządkować się nie tylko wszystkie stworzone osoby, lecz także Bóg. Żeby wzmocnić siłę tego argumentu, trzeba, jak sądzę, zastanowić się nad samym pojęciem doskonałości. Bóg jest rzeczywiście doskonały, ponieważ bierze udział w losie tego, co skończone. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o implikację aksjologiczną, która obowiązuje i nas, i jego, jak również wszystkie stworzone osoby pozaludzkie. Chodzi tu o coś więcej, a mianowicie o samo pojęcie doskonałości. Ta istota może być nazwana doskonałą, która nie tylko jest nieskończenie mocna, wszechwiedząca, posiadająca pełnię idealnie zrealizowanych różnorakich własności, lecz również, która jest taka, że zna na podstawie bezpośredniego doświadczenia, czym jest cierpienie, a ogólnie, która potrafi doświadczyć, poetycko mówiąc trochę, głębi skończoności w postaci cierpienia. Nie da się jednak cierpieć nie cierpiąc. Nie jest możliwe cierpienie na niby. Wczucie w cierpienie nie jest także rzeczywistym cierpieniem. Wszystkie te niemożliwości wydają się być niemożliwe nawet dla istoty wszechmocnej. Jest to podobne do kwestii bezpośredniego doświadczenia tak zwanych prostych jakości, których przykłady mogą być barwy. Wydaje się, że nawet istota wszechmocna nie jest w stanie widzieć, załóżmy, barwy niebieskiej inaczej niż my, gdyż niebieski nie ma żadnej ukrytej natury, którą istota ta mogłaby zmieniać. Wszechmocny Bóg mógłby wprawdzie skorelować niebieski z dowolnym rodzajem fal elektromagnetycznych, jak również z dowolną konstytucją fizyczną dowolnego doświadczającego podmiotu. Mógłby również zawiesić, w cudzysłowie oczywiście, niebieski w otoczeniu czystej nicości, też w cudzysłowie, to znaczy bez żadnego powiązania z jakimikolwiek przedmiotami fizycznymi. Lecz nie mógłby zmienić jego prostej natury. W tym sensie, że jeśli chciałby widzieć niebieski, to musiałby widzieć to, co my widzimy. Cóż bowiem innego miałby widzieć? Stąd zaś wcielenie Boga w swoje stworzenie musi polegać na jego rzeczywistej bliskości z naszym losem, czyli na doświadczeniu tego, czego my doświadczamy. Należy w tym momencie zastrzec, że ustawiając w ten sposób kwestię wcielenia, nie podpisuje się pod tymi wszystkimi nowymi koncepcjami, które osłabiają doskonałość Boga, twierdząc, że rozwija się On ze stworzonym przez siebie światem, że z Nim współcierpi i tak dalej. To jest przypis na to. Bóg jest całkowitą i doskonałą pełnią, lecz właśnie jedną z Jego doskonałości jest znajomość cierpienia poprzez bezpośrednie doświadczenie. Wyciągając to na poziom abstrakcyjnego języka filozofii, doskonała i nieskończona pełnia jest tylko wtedy rzeczywiście pełnią i tylko wtedy jest doskonała, gdy partycypuje w tym, co skończone i niedoskonałe. Jest to w pewnym sensie odwrócenie platońskiej koncepcji partycypacji, zgodnie z którą rzeczy niedoskonałe są tym, czym są, dlatego że partycypują w bycie idealnym, w ideach. Platonowi, który był filozofem przedchrześcijańskim, nie mogło przyjść do głowy, iż trzeba to uzupełnić w odwrotnym kierunku. Prawdziwa doskonałość jest w stanie brać udział w tym, co niedoskonałe. Platoński kierunek partycypacji został w filozofii chrześcijańskiej wprawdzie zachowany, bo nadal rzeczy stworzone istnieją tylko dlatego, że biorą udział w swoich wzorach, myślę Boga, lecz został istotnie uzupełniony. Nieskończony Bóg dlatego jest doskonały, ponieważ bierze udział w tym, co skończone. I to bierze udział rzeczywiście przez absolutną bliskość ze skończonością. A tą bliskością jest cierpienie. Stąd też inkarnacji Boga nie należy pojmować w świetle faktu. Nie należy, że stworzył On świat i że świat jako ucieleśnienie Jego planu jest w tym sensie Jego ciałem. Ucieleśnienie, jakim jest stworzenie świata, nie jest inkarnacją, gdyż nie jest rzeczywistym zejściem, descenzją do głębi skończoności stworzenia. Powyższe abstrakcje można nieco ożywić takim oto wskazaniem. Gdyby Bóg był wyłącznie wszechmocną i nieskończoną pełnią różnorakich własności, to nie zasługiwałby na żaden rodzaj czci. Można byłoby się Go wyłącznie bać, ale nigdy czcić. Cześć oddawana przez chrześcijan Bogu widzianemu w osobie Jezusa z Nazaretu zawiera rzadko chyba uświadamiany wyraźnie, a podstawowy moim zdaniem element, a mianowicie to, że świętość Boga polega na niewyobrażalnym dla nas doświadczeniu, jakim musi być przejście przez próbę skończoności. Ta cześć jest jednocześnie poczuciem naszej wspólnoty z Bogiem w tym przejściu. Otóż śmiem twierdzić, powołując się na biblijną wypowiedź, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, iż my również musimy zejść z nieskończoności do skończoności, aby osiągnąć kartę wstępu do Królestwa Bożego. Aby jednak móc przejść do tej drugiej, zasadniczej części argumentu na rzecz tezy o konieczności wcielenia, należy jednak najpierw ponownie zastanowić się nad naturą osób. Potem wrócę do tego teraz o naturze osób, proszę Państwa. Sławne wezwanie umieszczone u wejścia do świątyni Apolla w starożytnych Delfach: poznaj samego siebie. Można zinterpretować jako apel o wejście w życie, po to, aby doświadczyć tego, kim się naprawdę jest. Lecz tym, co uzyskamy, gdy będziemy starali się spełnić to wezwanie, będzie to najwyżej wiedza na temat własności, którą dzielimy z innymi ludźmi. Wiedza na temat pewnych ogólnych cech naszego charakteru, lecz nie wiedza o nas samych jako o indywidualnych podmiotach świadomych. Stąd można zaryzykować twierdzenie, że dopóki nie poznamy naszej indywidualnej natury, dopóki nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. Weźmy pod uwagę następujące porównanie. Gdy staramy się opisać, powiedzmy, jakieś dobrze znane miejsce z naszego dzieciństwa, które ciągle wzrusza nas swoją niezmienioną dotąd jedynością, to każdy opis za pomocą ogólnych pojęć nigdy nie przekaże komuś innemu, a także i nam samym charakteru tego miejsca. Należy to miejsce dopiero zobaczyć, aby ująć jego unikalność i tym samym wiedzieć, czym jest to miejsce. Analogicznie patrząc, dopiero wtedy wiedzielibyśmy, kim jesteśmy, gdybyśmy mogli uchwycić naszą jedyność. Czy jednak taka możliwość wchodzi w ogóle w rachubę? Na tak postawiony problem ktoś mógłby zareagować, mówiąc, że ujawnia się tu dobitnie ujawnia się istota ludzkiej sytuacji epistemicznej w świecie. A mianowicie ujawnia się to, że to, co indywidualne, zawsze musimy poznawać ogólnie, czy ujmować ogólnie. Gdy próbujemy opisać jakieś miejsce, powiedzmy miejsce, w którym się wychowaliśmy, to zawsze będziemy musieli użyć pojęć, które nie ujmują jego indywidualności. Będziemy na przykład musieli powiedzieć kościoły z czerwonej cegły, kamienice, dźwigi, tramwaje, zapach kanałów portowych i tym podobne. Lecz pojęcia te stosują się do wielu kościołów, wielu kamienic, wielu tramwajów, wielu zapachów kanałów portowych. Być może jest tak, że trzeba tam pojechać i zobaczyć to wszystko, ale wtedy będziemy spostrzegali za pomocą pojęć. Dopiero na tych spostrzeżeniach, jak można spekulować, mogłaby się nadbudować ta jedyna jakość tego miejsca. Lecz znowu sama ta jakość nie byłaby wyrażalna za pomocą jakiejkolwiek generalnej informacji semantycznej, czyli za pomocą pojęć. Czy tak jest z nami samymi? Czy istnieje spostrzeżenie własnej indywidualności? Jeżeli ono istnieje, to czym mogłoby być? Bo dopiero wtedy, gdyby takie spostrzeżenie istniało, wiedzielibyśmy, kim jesteśmy. Czy jednak tego rodzaju naleganie na doniosłość doświadczenia własnej indywidualności nie jest przesadą? Bo przecież, gdy patrzymy z punktu widzenia personalistycznego teizmu, ważne jest to, że istnieje Bóg, który dąży do zbawienia rozumnych i obdarzonych wolną wolą istot, którymi jesteśmy, a ich indywidualność jest to najwyżej drugorzędną kwestią. Nie sądzę jednak, aby tak było. W dziejach filozofii i teologii Zachodu mówienie o Bogu łączyło się z przypisywaniem określonych atrybutów. Bóg jest tym bytem, który jest nieskończony, wszechmocny, wszechwiedzący, nieskończenie dobry, ale też jest osobą. Jeżeli jednak Bóg jest osobą, czyli pewnym świadomym siebie podmiotem, jeżeli tak jest, a uznajemy, że tak jest, to Bóg musi mieć imię. A jeżeli ma imię, to musi być pewnym indywiduum. Takiemu postawieniu tej kwestii przeciwstała się jednak ten rys a tradycji filozoficznej, który stwierdzał, że to, co absolutne, znajduje się poza opozycją indywidualno-ogólną. Że to, co jest absolutne, manifestuje się zarówno w tym, co indywidualne, jak i w tym, co ogólne. Sądzę jednak, że nie jest to trafny pogląd. Wyobrażamy sobie Boga jako pełnię, jako potężny, nieskończony ocean, obdarzony wszechmocą, wszechwiedzą jest to do pewnego stopnia wyobrażenie usprawiedliwione, bo jak inaczej można próbować sobie wyobrazić nieskończony przedmiot, jeżeli nie przez przedstawienie sobie ogromnej i wszechobejmującej przestrzeni. Jednak ta sama tradycja mówi nam, że Bóg jest osobą. A to z kolei łamie wyobrażenie wielkiego oceanu i nasuwa nieokreślone wyobrażenie bycia podmiotem poznania i działania. Podmiotem różnym od innych podmiotów. A więc podmiotem o określonej indywidualności. Wtedy Bóg, nawet jako nieskończona pełnia własności i nieograniczona moc poznania i działania, musi mieć imię. To znaczy musi być unikalną osobą. Różną od wszystkich innych osób. Zarówno od osób ludzkich, jak i pozaludzkich. W ten sposób znowu wracamy do pytania, na czym polega indywidualność osób? Jak może być ona doświadczana? Chciałbym twierdzić, że poznawcze ujęcie unikalności osoby, czy to osoby własnej, czy to osób innych od nas samych, byłoby równoznaczne z olśnieniem, jakiego z pewnością doznaliśmy, widząc po raz pierwszy w życiu wschód słońca. Byłoby to doświadczenie tak oślepiające, jak spojrzenie w jądro wybuchu nuklearnego. I co więcej, intensywność tego doświadczenia nigdy nie podlegałaby żadnej schematyzacji, żadnemu przyzwyczajeniu. Stwierdzenie, że osoba jest unikalną jakością, może wydać się dziwne, gdyż tak jak znamy osoby ludzkie, to są to istoty świadome i samoświadome, zdolne do działań wobec siebie i innych, zdolne do reagowania na różnego rodzaju wartości. Jak zatem ma się do tego mówienie o osobie jako unikalnej jakości? Na ten zarzut można jednak odpowiedzieć, że wprawdzie osoby są istotami świadomymi, rozumnymi, wyposażonymi w wolną wolę i są wrażliwe na wartości różnego typu, lecz cechy te charakteryzują osoby wyłącznie formalnie. Są wspólne wszystkim bytom osobowym, natomiast to, co sprawia, że poszczególne osoby różnią się od siebie, jest owa unikalna jakość. Czy jednak owa jakość przejawia się w samoświadomości? Czy jest dostępna w ramach doświadczenia wewnętrznego? W tym kontekście znaczeniowym chciałbym twierdzić, że w pewnym sensie wracając do pierwotnego rozumienia słowa osoba, w którym osoba oznaczała maskę, że w obrębie samoświadomości mamy do czynienia prawie wyłącznie z maską własnej unikalności. I że z doświadczeniem maski mamy do czynienia także w odniesieniu do innych osób. Ani w jednym, ani w drugim wypadku nie dysponujemy doświadczeniem unikalnej jakości, którą jest każda osoba. Sądzę, że zbawienie, o którym mówi religia chrześcijańska, będzie między innymi jego własnościami, to chciałem podkreślić, między innymi jego własnościami, polegało na zdarciu tej maski. Jak można przybliżyć sens sugestii, że samoświadomość prezentuje nam naszą własną maskę? Podmiot, którym jesteśmy i który prezentuje się w doświadczeniu wewnętrznym, wydaje się być czystym ja, pustym biegunem, do którego odnoszą się wszystkie dane i wszystkie przeżycia. Właśnie ta pustość, to bycie pozbawionym jakichkolwiek treści, jest maską, pod którą kryje się unikalna jakość każdej osoby. Spróbujmy sobie wyobrazić, że moglibyśmy ująć siebie, lecz nie w działaniu w świecie, nie w życiu, nie poprzez wspólne nam i innym ludziom cechy charakteru. Lecz że moglibyśmy ująć siebie wprost, to znaczy, że nasza świadomość siebie, świadomość bycia podmiotem niejako wypełniłaby się treścią, którą jesteśmy, lecz nie treścią, której składniki mogą posiadać inne osoby, lecz wyłącznie naszą treścią. W ten sposób po raz pierwszy dotknęlibyśmy naszej unikalności. Gdy zaglądamy do siebie, do naszego wnętrza, to znajdujemy siebie jako podmiot. Ten podmiot jest, jak sugeruję, maską, pod którą kryje się unikalna osoba. Choć pod względem formalnym zarówno ten podmiot, jak i unikalna osoba mają te same cechy, a więc pod względem formalnym, a więc są bytem rozumnym, wolnym, zdolnym do reagowania na wartości itd. Czy jakoś można przybliżyć, na czym mogłoby polegać doświadczenie własnej unikalności osobowej? Czy da się tego rodzaju doświadczenie choćby częściowo analogicznie unaocznić? A Rozczarowującą odpowiedzią, której jednak można się spodziewać, jest to, że iż nie da się tego zrobić, bo jak, będąc w masce, można byłoby zobaczyć siebie bez maski? Siebie samego, ale także i innych. Chociaż nie jest to możliwe, jeśli chodzi o unikalność każdej poszczególnej osoby, to jednak możliwe są pewne analogie, sugerujące wyłącznie intensywność samego doświadczenia, unikalności. Choć i tak każda z nich, z tych analogii, będzie kuleć być może aż do komiczności. Powiedziałem powyżej, że będzie to takie doświadczenie, jakim było ujrzenie po raz pierwszy w życiu wschodu słońca. Chociaż tego zdarzenia nikt z nas nie pamięta. Lub jak spojrzenie w jądro wybuchu nuklearnego. Będzie to tego typu doświadczenie, jakie niekiedy zdarza się w stosunku do wielkich dzieł sztuki, gdy nagle stajemy oniemiali jedynością ich piękna. Będzie to tak, jakbyśmy na przykład nagle zobaczyli obraz Rafaela, Madonna Tempi, ale przedtem nigdy nic innego nie widzieli poza wyłącznie głęboką czernią. Przywołam też skojarzenia, jak mówimy, czysto religijne. Aniołowie chylą twarz przed Bogiem i nie ośmielają się spojrzeć w Jego oblicze nie dlatego, że jest On od nich nieskończenie większy co do mocy i co do wiedzy, jak również nie dlatego, że jest On święty w tym sensie, iż nie zawiera w sobie żadnego zła, lecz dlatego, że Jego świętość jest pozytywną, prostą jakością. Jakością tak oślepiającą jak biel, która nie jest brakiem koloru, lecz właśnie czymś absolutnie prostym i pozytywnym. Nie można w to patrzeć bez zachwytu i przerażenia. Podobny sens symboliczny wydaje się mieć przemienienie, transfiguracja na górze Tabor, gdzie blask, w tym wypadku blask spostrzegany przez obecnych jako blask fizyczny, był wyłącznie zapowiedzią prawdziwej transfiguracji, czyli zdarcia maski. Można oczywiście pytać, czy zobaczenie unikalności osoby będzie widzeniem zmysłowym czy ponadzmysłowym. Wydaje się, że będzie to tak jak z widzeniem piękna malarskiego, które jest jednocześnie zmysłowe i ponadzmysłowe. Gdy nasze doświadczenie siebie przekształci się w ten sposób, to i nasze doświadczenie innych osób zostanie przemienione. Teraz widzimy inne osoby poprzez maski ich charakteru. Wtedy zobaczymy nie tylko siebie, ale także inne osoby bezpośrednio. Zobaczymy inne osoby twarzą w twarz. Dlaczego jednak należałoby przypisywać unikalności osób tak szczególną rolę? Każda próba jakiegokolwiek przedstawienia sobie, czym jest unikalność każdej poszczególnej osoby, jest aż tak bardzo trudna, bo świat, w którym żyjemy, jest światem materii. A to oznacza, że jest światem, w którym przedmioty podlegają replikacji. Istnieje na przykład wiele wywiórek, ale też wiele egzemplarzy obrazu Rafaela nazywanego Madonna Tempi. Jest wielu podobnie wyglądających ludzi z podobnymi cechami charakteru. To materia zakrywa unikalność, w cudzysłowie materia, w specjalnym sensie materia. To materia zakrywa unikalność osób w wieloraki sposób. Tak trudno jest nam sobie wyobrazić istnienie tylko jednej wywiórki, bo zaraz wyobrażamy sobie, że nawet gdyby faktycznie istniała tylko jedna, to jednak w zasadzie mogłoby być ich wiele. A to, że jest tylko jedna, jest to tylko jakiś metafizyczny zbieg okoliczności. Nawet gdybyśmy jednak mogli sobie przedstawić, że nie tylko faktycznie istnieje jedna wywiórka, ale też, że nie może być inaczej, to co w tej metafizycznej jedyności byłoby aż tak doniosłego? W końcu przecież jedyna wywiórka lub jedyne i niemożliwe do powielenia plastikowe wiaderko w piaskownicy nie wydają się ani metafizycznie ważne, ani metafizycznie zachwycające. W wypadku osób jest jednak inaczej. Tu bowiem unikalność pociąga za sobą nieskończoność. Można w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z pewnym nurtem metafizyki średniowiecznej każdy anioł, to znaczy każdy duch czysty, jest gatunkiem. Co z kolei można przybliżyć przez porównanie, że każdy duch czysty różni się od innych duchów tak, jak człowiek różni się na przykład od mrówki. Lub jak kolor niebieski różni się od czerwonego. W przypadku duchów czystych różnice jakościowe nie są zakryte przez materię i stwarzany przez nią pozór podobieństwa pomiędzy osobami. Analogicznie jest z osobami ludzkimi, lecz nasza unikalność jest zakryta przez zmieszanie z materią. Sądzę, że unikalne osoby ludzkie są potencjalnie nieskończone w trojaki sposób. I to jest to, dlaczego to ważne jest ta unikalność. Po pierwsze, Są one nieskończone dlatego, że gdy patrzymy na różnice jakościowe z punktu widzenia wszechmocy Boga, to należy przyjąć, że nie istnieje jakakolwiek granica dla jakościowych zróżnicowań. Stwórcza moc Boga jest w stanie powołać do istnienia nieskończoną ilość kolorów, nieskończoną ilość takich jakości jak na przykład linia prosta czy koło. Można jednak zasadnie przypuszczać, że nieskończona ilość jakości, które nie mają charakteru osobowego, nie jest głównym wytworem działania Wszechmocy Bożej. Lecz tym wytworem są osoby różniące się od siebie tak, jak niebieski różni się od czerwonego. Nie powinna nas tu jednak zwieść analogia z kolorami, gdyż o ile pomiędzy kolorami mogą istnieć dla ludzkiej percepcji kontynualne przejścia, to tyle w dziedzinie osób różnica jest, jakościowa jest różnicą radykalną. Wszechmoc Boga oznacza więc możliwość zaistnienia nieskończoności intensywnej w postaci nieograniczonej ilości, nieograniczonej liczby unikalnych osób. Po drugie, unikalne osoby są nieskończone w tym sensie, że mogą wchodzić we wzajemne relacje. A więc pierwsza nieskończoność, to znaczy ta dotycząca ilości unikalnych osób, niejako podbudowuje drugą, nieskończoność możliwych relacji pomiędzy nimi. Osoba jest czymś stabilnym, trwa w zmianach swoich stanów, jest podmiotem tych stanów. W tym sensie osoba jest substancją. Lecz jednocześnie do jej istoty, a więc do jej substancji należy pozostawanie w relacjach. Samotna osoba nie mogłaby być osobą. Już teraz nasza wiedza o sobie samych jest ściśle związana z relacjami do innych osób. Można więc przypuszczać, że gdy siebie i inne osoby będziemy mogli oglądać twarzą w twarz, to znaczy bez schematyzujących cech charakteru, które są wspólne wielu ludziom, wtedy i nasza wiedza o sobie samych będzie radykalnie różna od jej stanu aktualnego. Po trzecie, unikalne osoby są nieskończone ze względu na strukturę bycia podmiotem poznania i działania. Samoświadomy podmiot, odzwierciedlając różnego rodzaju przedmioty, a więc w pewien sposób stając się tymi przedmiotami, mimo to jednak zachowuje swoją unikalność. Poznanie nigdy nie wypełnia podmiotu tak, aby można było powiedzieć, że jego aktywność dobiegła końca. I w tym sensie unikalny podmiot nigdy się nie realizuje. Ciągle przekracza każdorazowe dane i otwiera się na nowe. Zasadnicza struktura podmiotu osoby polega na tym, że jest on refleksywną transcendencją. Wyrażenie refleksywna transcendencja jest czysto formalnym określeniem podstawowego rusztowania ludzkiej podmiotowości. Transcendencja oznacza tu wychodzenie w kierunku zewnętrznych wobec podmiotu treści przedmiotowych. Natomiast słowo refleksywne oznacza odzwierciedlanie treści przedmiotowych. Osoba jest refleksywną transcendencją. Jest czymś, co wychodzi na zewnątrz siebie, aby przyjąć pewną treść przedmiotową i jednocześnie odzwierciedla tę treść. Słowo treść odnosi się tu do jakiejkolwiek treści. Do treści naoczności zmysłowej, do treści intelektualnych, abstrakcyjnych, do treści doświadczenia wewnętrznego. Refleksywność jest zdolnością do odzwierciedlania zawartości treściowej jakiegokolwiek rodzaju. Bardziej dokładnie nawet należałoby powiedzieć, że osoba jest refleksywną retrotranscendencją. Podmiot wychodzi poza siebie, odzwierciedla różnego rodzaju zawartości przedmiotowe i powraca do siebie, ciągle jednak zachowując swoją tożsamość i unikalność. Proszę Państwa, punkt przedostatni, zbawienie osób. To było bardziej tak sielsko o osobach, teraz będzie trochę nie sielsko. W ramach personalistycznego teizmu o dziejach relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem przyzwyczailiśmy się myśleć w kategoriach kosmicznych. W ten sposób, że Bóg stworzył świat wraz z wodą, drzewami, słońcem i księżycem, a pośród tych ładnych skądinąd dekoracji umieścił ludzi. Jednak dzieje relacji pomiędzy Bogiem a innymi osobami mogłyby się rozegrać w dowolnym świecie otaczającym, gdyż w dziejach tych chodzi wyłącznie o kwestię osób i, jak będę starał się to uzasadnić, o przezwyciężenie ich egoizmu. Powyżej zostały wymienione trzy aspekty, które pozwalają mówić o nieskończoności w odniesieniu do osób. Z tego powodu relacje pomiędzy Bogiem a innymi osobami są czymś ważnym dla Niego samego. jak również czymś ostatecznie doniosłym z punktu widzenia stworzonych osób. Biorąc pod uwagę trzeci z wymienionych powyżej aspektów nieskończoności osób, to znaczy osobę jako refleksywną transcendencję, osobę można nazwać małą nieskończonością. Jej struktura i jej sposób działania polegają na tym, że jest ona w stanie przekroczyć każdą daną. Może ona wszystko poddać wątpliwość, nawet największe oczywistości z dziedziny elementarnej logiki i matematyki. Nasze zdolności do przetwarzania różnego rodzaju danych, nasze zdolności do rozumienia różnych treści, do rozwiązywania różnych problemów i tak dalej, są niewątpliwie skończone. Lecz nasza zdolność do świadomego, myślowego przekroczenia każdej treści, każdej tezy nie podlega żadnym ograniczeniom i w tym sensie jest potencjalnie nieskończona. Tutaj pominę jedną rzecz, żeby już troszeczkę tak skrócić, tak uchwały, tam coś dość gęsty. Otóż do formalnej charakterystyki osoby należy także drugi, chodziło tam w tym pierwszym o ekscesus, w sensie trochę tam Karla Rahnera. Do formalnej charakterystyki osoby należy także drugi podstawowy element, oprócz tego forgriff rahnerowskiego, a jest nim dążenie do przedmiotu, do którego się ona odnosi. Dążenie to, określane w tradycji takimi terminami jak conatus lub appetitus, posiada strukturę dwubiegunową. Z jednej strony osoba dąży do tego, aby każdy obiekt, każdą daną, każdy byt przywłaszczyć sobie, a to chociażby w tym sensie, że dąży do tego, aby go poznać i jako poznany posiadać. Z drugiej strony to dążenie do asymilacji każdego obiektu. Ten, mówiąc obrazowo, pęd do posiadania, używania i do przyjemności płynącej z każdego posiadania i używania ma przeciwwagę w drugim biegunie. Na poziomie duchowej samoświadomości to egoistyczne dążenie jest równoważone przez fascynację i podziw dla obiektu dążenia. Znaczy to również na poziomie duchowym, że jedynym przedmiotem, który może wyzwolić rzeczywistą fascynację i podziw, jest inna osoba. A więc, jak tu się wyrażam, inna mała nieskończoność. Fascynację strukturami podobnymi do nas można nazwać, fascynację strukturami podobnymi do nas można nazwać quasi-miłością. Quasi-miłość równoważy dążenie zmierzające do posiadania i używania każdej rzeczy. Jedną z wzorcowych ilustracji tego rodzaju dwubiegunowego dążenia mogą być opisy samoświadomości Hansa Kastorpa z Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna. Fundamentalna struktura osób ludzkich i pozaludzkich sprawia, że są one ośrodkami niczym nieograniczonego egoizmu. Nie chodzi przy tym wyłącznie o egoizm w potocznym znaczeniu tego słowa, lecz o to, że struktura bycia osobą polega na ściąganiu do siebie wszystkiego, na używaniu i na przyjemności płynącej z tego używania. Wydaje się, że struktura samoświadomej osoby jest najbardziej wyrafinowaną strukturą, jaką da się pomyśleć. Z drugiej zaś, gdyby ją pozostawić w takiej formie, którą faktycznie posiada, to byłaby to struktura najbardziej przewrotna. Mam tu na myśli na przykład to, że potrafimy działać, motywując nasze działanie miłością do innych osób, podczas gdy w rzeczywistości zwycięża w nas dążenie do zawłaszczenia, do posiadania i do używania. Nasze działania motywujemy też często poświęceniem dla innych osób, podczas gdy w rzeczywistości chodzi nam o przyjemność czerpaną ze świadomości, iż się poświęcamy. Dążenie, conatus, zawarte w strukturze małej nieskończoności osoby, nie jest czymś wyłącznie kosmicznym, lecz ma charakter akosmiczny i w tym sensie absolutny. Przecież możemy pomyśleć w następujący sposób, niejako okazując absolutną moc osoby. Cóż, kosmos jest taki, jakim go znamy, ale mógłby być inny. Może istnieć wiele różnych kosmosów. Ciągle po cichu stosujemy też taką figurę myślową. Tak, on, ona jest dla mnie jedyny, jedyna. Lecz ostatecznie zawsze chodzi o mnie. Jesteśmy jednak jeszcze mocniejsi. Możemy bowiem pomyśleć tak. Cóż, nieskończony Bóg, ale ja go nie muszę chcieć. Mam własne cele. I tak dalej. Osoby są nie tylko małymi nieskończonościami, lecz także są absolutne. W swojej potencjalności do przekraczania każdej treści są one w tym sensie ośrodkami absolutnego egoizmu. Wydaje się, że absolutność egoizmu, przewrotność funkcjonowania samoświadomości oraz quasi-miłość jako fascynacja bytami podobnymi do nas samych mogą zostać przezwyciężone tylko przez udział w takim cierpieniu, doświadczeniu, które ze względu na swoją wielkość nie dopuszcza wspomnianej przed chwilą manipulacji motywacji. Ani też nie da się przekroczyć powiedzeniem w rodzaju: cóż, mogę przez to przejść, ale czy to ma jakieś znaczenie? Stwarzając osoby, bo to jest ten ważny i prawdziwy sens stworzenia, w porównaniu z którym cała reszta wirujących w przestrzeni atomów i ich konfiguracji jest tylko nic nieznaczącym dodatkiem, Bóg powołał do istnienia wielość potencjalnie nieskończonych ośrodków egoistycznej aktywności. Rezultatem mogła być tylko wojna wszystkich ze wszystkimi, co widzimy na co dzień. Z tych stresowych rozważań zdaje się przeświecać ponury obraz uniwersum osób ludzkich i pozaludzkich w stanie permanentnego dążenia do posiadania i używania. Skąd jednak bierze się, jak o tym mówi fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida, Tauza dla Romea, dla Julietty, co z nad planety spada i groby przecieka. To jest łza wcielenia, poprzez które Bóg lituje się nad takimi jak my osobami i stara się je uratować, dając im wzór. Czyni to ze względu na pomieszanie w osobach ludzkich prawdziwej, spontanicznej miłości z egoizmem i z fascynacją innymi osobami. Należy podkreślić, że owa litość Boga jest zgodna z Jego przedczasowym planem, gdyż stworzył On istoty, które godne są wiecznego z Nim życia, a to ze względu na przedstawioną podwyżej potrójną nieskończoność osób. Łza, która groby przecieka, nie jest to ze strony Boga decyzja uratowania od zagłady światowej, zwanej śmiercią takich ośrodków egoizmu, jakimi są osoby ludzkie. Zachowanie osób istniejących w takiej formie życia na wieczność byłoby godne najwyższego potępienia. To łzą jest wcielenie, które w Bogu jest permanentną, pozaczasową, zawsze zrealizowaną doskonałością, a dla nas musiało pojawić się w czasie. Wcielenie, jak starałem się wykazać, należy do istoty Boga jako bytu najwyższego, jako bytu, do którego odnoszą się tak zwane intuicje anzelmiańskie. Pozatemporalna inkarnacja sprawia, że Bóg jest godny czci jako ten, który od zawsze przekroczył absolutny egoizm należący do struktury każdej osoby. Jest on godny czci również jako ten, który w czasie, poprzez konkretne jednostkowe doświadczenie i cierpienie, uczestniczył w losie swojego stworzenia. Bóg chrześcijan nie jest samomyślącym własną doskonałość absolutem Arystotelesa. Nie jest żadnym demiurgiem zachowującym dystans w stosunku do całej konstrukcji świata. Nie jest pozaświatową prajednią Plotyna, która wylewa swoje istnienie. Jest on natomiast doskonały, pełnią atrybutów, wśród których znajduje się inkarnowane uczestnictwo w świecie. Jedyną rzeczą, którą Bóg zna, lecz której nie uczestniczy, jest zło. Zna on zło, ponieważ zna wszystko. Lecz nigdy nie spełnia aktów złej woli. Przez zło należy to rozumieć wspomnianą, już poprzednio tutaj nie wymienioną, złą wolę, to znaczy dążenie do szkodzenia innym osobom. I w związku z tym można powiedzieć, że cierpienie nie jest złem. Choć oczywiście zostaje zachowane potoczne rozumienie cierpienia jako czegoś w nieokreślonym bliżej znaczeniu złego. Bardziej precyzyjnie jednak należy patrząc, trzeba powiedzieć, że cierpienie jest neutralne moralnie. Może ono się stać okazją do aktów złej lub dobrej woli. Bóg nigdy nie uczestniczy w spełnianiu aktów złej woli, co jest udziałem niedoskonałych osób ludzkich i pozaludzkich. W tym miejscu potrzebny jest ponowny namysł nad pojęciem doskonałości. Gdy myślimy o doskonałości Boga, bardzo ważne jest odróżnienie właśnie pomiędzy znajomością czegoś, a spełnianiem czegoś. Bóg zna wszystko. Zna również rzeczy traktowane przez nas jako niedoskonałe, nieużyteczne, zdegradowane lub brzydkie. Powiedzmy, spłochniałe drzewa, rozbite żaglowce, twarze starych ludzi, brudne zakamarki miast. Jego wiedza na ten temat jest pełna, czyli doskonała.
wie na przykład w pełni, jak to jest być starym człowiekiem. Ta właśnie pełna znajomość nawet rzeczy niedoskonałych czyni go istotą najdoskonalszą. Jedyny w tym wyjątek stanowi zła wola, czyli zło. Bóg zna zło, lecz nigdy nie spełnia aktów złej woli. To znaczy nigdy nie dąży do wyrządzenia krzywdy swojemu stworzeniu. Poza tym wyjątkiem, jak jednak doniosłem, bierze on poprzez swoją doskonałą wiedzę udział w losach wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Proszę Państwa, i teraz część ostatnia, myślę duża, to jest niedużo, z dużymi przypisami, więc to myślę, że 10 minut będzie się dało. I tak było sporo tych rzeczy. Ostatnia część, argument chrystologiczny. Przechodzę teraz do drugiego pytania. Czy istnieje czysto rozumowa argumentacja wykazująca, że Jezus z Nazaretu był Bogiem? Czy więc słowo inkarnacja należy pisać małą literą, odnosząc się w ten sposób wyłącznie do idei Boga, czy też również dużą literą, mając na myśli określone zdarzenie w czasowych i światowych dziejach osób ludzkich? Gdy mówi się o wcieleniu, to w naturalny sposób podkładany jest obraz wcielenia znany z religii chrześcijańskiej. Lecz trzeba podkreślić, i to jest pierwsza zasadnicza trudność argumentacji czysto filozoficznej na ten temat, że chociaż możemy rozumowo wiedzieć, że wcielenie musi być absolutną bliskością ze skończonością, to co było poprzednio wypowiedziane, to w ten sposób nie możemy wiedzieć, na czym tego rodzaju bliskość miałaby polegać. Ze względu na wszechmoc Boga wcielenie mogłoby się odbyć inaczej niż tak, jak to akceptuje się w obrębie wiary chrześcijańskiej. A mianowicie Bóg mógłby inaczej zjednoczyć się ze światem, niż poprzez światowe narodziny z kobiety. W tym sensie inkarnacja nieskończonej mocy, którą jest Bóg, jest wyłącznie faktem. A stąd wydaje się, że istnienia tego faktu nie da się uzasadnić czysto rozumowo, czy też filozoficznie. Analogicznie patrząc, chociaż możemy pojąć, na czym jest idea lub pojęcie, powiedzmy, trójkąta, to z samej znajomości idei lub pojęcia trójkąta nie da się wyprowadzić istnienia żadnego faktycznego trójkąta. Na przykład istnienia trójkąta narysowanego palcem na piasku gdzieś w okolicach góry Tabor około 2000 lat temu. Druga podstawowa trudność dotycząca chrystologii filozoficznej jest jeszcze, przepraszam, druga trudność dotycząca chrystologii filozoficznej jest jeszcze bardziej podstawowa. Jak to podkreślałem na początku, w pytaniu o to, czy Jezus z Nazaretu był, jest wcielonym Bogiem, chodzi o takie pojęcie Boga, zgodnie z którym jest on bytem nieskończonym co do mocy, wiedzy, bytem, który jest doskonały, moralny i tak dalej. Otóż, w odniesieniu do żadnego przedmiotu, jaki podpada pod nasze zmysły, jak również w odniesieniu do żadnej osoby, nie da się rozstrzygnąć kwestia, czy przedmiot ten lub osoba jest identyczny z nieskończonym i jedynym przedmiotem. Nie da się tu zastosować żadna ze znanych procedur identyfikacji przedmiotów, których używamy na co dzień w obrębie, jeśli można tak to ująć, skończoności. Trzeba podkreślić, iż nie chodzi tu o tak zwaną ścisłą identyczność, z którą mamy do czynienia wtedy, gdy pytamy, czy pewna określona próbka, powiedzmy, wody jest identyczna z tą samą próbką H2O. A więc gdy pytamy o to, czy pewien przedmiot znany nam dzięki pewnemu opisowi jest identyczny z przedmiotem znanym dzięki innemu opisowi. Chodzi tu o swobodniejsze pojęcie identyczności. Na przykład takie, w ramach którego pytamy, czy pewien stary generał jest identyczny z młodym chłopcem, który niegdyś zrywał jabłka w ogrodzie. Dla stwierdzenia tej ostatniej, luźniejszej identyczności istnieją w życiu codziennym różne kryteria. Lecz wydaje się, że nie istnieją żadne światowe kryteria pozwalające ustalić, czy pewna określona osoba jest identyczna z nieskończonym Bogiem. Rzecz ta ma się w ten sposób zarówno w odniesieniu do kosmologicznego pojęcia Boga, które jest obecne na kartach Starego Testamentu, ale tym bardziej w odniesieniu do Boga teologów i filozofów spekulujących na temat istnienia nicości i nieskończoności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jeśli nie istnieją żadne światowe kryteria pozwalające na stwierdzenie identyczności pomiędzy Jezusem z Nazaretu a nieskończonym Bogiem. A właściwie biorąc kryteria umożliwiające skonstatowanie identyczności pomiędzy Jezusem z Nazaretu a Synem Bożym jako drugą osobą Trójcy Świętej, to nie istnieją też żadne światowe kryteria mogące być podstawą odrzucenia takiej identyczności. Żadne hipotezy empiryczne, na przykład taka, że jego uczniowie świadomie upuścili go, kierując się pragnieniem pocieszenia się po jego śmierci lub pragnieniem dodania sobie znaczenia społecznego. Nigdy tego rodzaju hipotezy nie będą konkluzywne. Pomijam w tym momencie zupełnie kwestię, czy tego rodzaju hipotezy są przekonujące, gdy weźmiemy pod uwagę wszystko to, co wiemy na temat dziejów Jezusa z Nazaretu i jego uczniów oraz na temat wszystkich okoliczności, które temu towarzyszyły. Skoro wydaje się, że identyczności Jezusa z Nazaretu z Bogiem nie możemy ani czysto rozumowo wykazać, ani też tej identyczności nie jesteśmy w stanie odrzucić, oraz skoro istnieje wiele racji, aby sądzić, że empiryczne hipotezy sceptyczne na ten temat są całkowicie nieprawdopodobne, to możemy w to wierzyć. A zatem wydaje się, że musimy tu powrócić do wiary, gdyż niemożliwa jest wiedza na temat boskości Jezusa z Nazaretu. Wiara ta może być, jak to już sugerowałem, interpretowana jako akt decyzji rozumu i woli, akt wielorako umotywowany. Bardziej metaforycznie można tę wiarę widzieć jako rodzaj dalej nie dający się wyjaśnić intuicji, mówiącej nam, że jest tak, iż Jezus z Nazaretu jest identyczny z nieskończonym Bogiem. Ci, którzy wierzą na podstawie tego rodzaju intuicji, byliby jak psy, które bezbłędnie wyczuwają węchem swojego Pana, gdy zbliża się do domu, mimo że nie mogą go jeszcze widzieć. Czy jednak rzeczywiście nie istnieje żaden czysto rozumowy argument uzasadniający przekonanie, że Jezus z Nazaretu jest identyczny z Bogiem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zbiorę to, co dotąd zostało stwierdzone. Po pierwsze, wiemy to filozoficznie, że istnieje Bóg jako byt najdoskonalszy. A wiemy to na podstawie przedstawionego tu dowodu causa totalis lub na podstawie rozumowania w stylu świętego Anselma. A więc na podstawie dowodu ontologicznego. Wiemy też, że istnieje świat, a zatem wiemy, że wcielenie musiało się dokonać. Gdyż zgodnie z intuicjami anselmiańskimi wiemy, że do idei Boga należy z konieczności idea wcielenia. Nie wiemy jednak, w jaki sposób mogło się ono dokonać, ani też nie wiemy, czy to, co wierzą chrześcijanie, a mianowicie, że Jezus z Nazaretu jest inkarnowanym Bogiem, jest prawdą. Odpowiedź pozytywna na to drugie pytanie rozwiązywałaby oczywiście pierwszy problem, to znaczy, w jaki sposób dokonało się wcielenie. Jeśli bowiem wiedzielibyśmy, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem, to z tego wynikałoby, iż wcielenie dokonało się poprzez narodziny z kobiety. Okazuje się zatem, że decydująca jest kwestia identyczności pomiędzy Jezusem z Nazaretu a Bogiem. Bóg jest bytem najdoskonalszym. Już kończę, zostały dwie kartki. Bóg jest bytem najdoskonalszym. Jest więc także doskonały moralnie. A z tego wynika, że nie mógłby nas zwodzić, kłamywać. Ci, którzy znają dzieje filozofii, wiedzą, że wiele wieków po świętym Anselmie René Descartes wykorzystywał ten atrybut Boga jako argument na rzecz istnienia tak zwanego świata zewnętrznego. To znaczy na rzecz przekonania, że istnieje świat przedmiotów fizycznych, niezależnych od stanów naszej świadomości. Bóg nie dopuszcza, abyśmy mogli być zwodzeni przez jakiś nieznany nam czynnik co do tego, że istnieje świat materialny, gdyż jest on osobą doskonałą moralnie. Chociaż oczywiście uprawiając różnego rodzaju nauki, jak również w życiu codziennym, możemy się mylić co do bardzo wielu rzeczy. U Descartes'a tego rodzaju dowód istnienia świata zewnętrznego równał się pośrednio dowodowi nieistnienia złego i potężnego demona, który mógłby być przyczyną takiej uniwersalnej iluzji. A przynajmniej był to dowód, że tego rodzaju demon nie ma nad nami żadnej władzy. Chciałbym twierdzić, że dobroć i prawdomówność Boga można wykorzystać jako argument chrystologiczny. Gdy weźmiemy pod uwagę jedyność zdarzeń przekazanych nam przez Stary i Nowy Testament, ich wzajemną spójność, gdy uwzględnimy ich konsekwencje w postaci istnienia ludzi uznawanych za świętych, Gdy weźmiemy w rachubę całe dzieje teologii i filozofii chrześcijańskiej oraz ogromną ilość innych faktów, to należy przyjąć, że najdoskonalsza istota, jaką jest Bóg, nigdy nie mogłaby dopuścić, aby te wszystkie rzeczy wydarzyły się niejako daremno, czy nadaremno, aby ogromne rzesze ludzi poświęcały swoje życie dla Jezusa z Nazaretu jako wcielonego Boga, a On nie był inkarnowanym Bogiem. Czy jednak, jak zapyta sceptyk, odwołanie się do prawdomówności Boga nie może równie dobrze sankcjonować autentyczności wszystkich innych roszczeń do bycia wcielonym Bogiem i Zbawicielem osób ludzkich, które dotąd pojawiły się w dziejach i z pewnością pojawią się w czasach przyszłych? W tym miejscu należy ponownie odwołać się do unikalności zdarzeń ewangelicznych i ich konsekwencji. Całość tych zdarzeń pojawia się jako niepowtarzalna, jako jedyna. To przeświadczenie ich jedyności i spójności rozwiązuje również problem, czy na innych planetach, o ile istnieją tam istoty rozumne, o charakterze osób, nie mogło dokonać się wcielenia. Prawdomówność, która wynika z anzelmiańskich intuicji, jest filozoficzną, czysto rozmową gwarancją tego, że zdarzenia biblijne nie są złudzeniem, że nie są powtórzeniem czegoś, co niegdyś w innym miejscu już się zdarzyło lub zdarzy się. Rozumowo gwarantuje, że każde kolano istot ziemskich i pozaziemskich musi zgiąć się na jego imię. Mielibyśmy zatem do czynienia z następującym wglądem. Anzelmiańska idea Boga zawiera nie tylko istnienie jej przedmiotu, lecz także wynika z niej konieczność inkarnacji. A fakty dotyczące Jezusa z Nazaretu są tak jedyne, iż nie jest możliwe, aby prawdomówny Bóg dopuścił do ich zaistnienia, gdyby nie oznaczało one jego rzeczywistego wcielenia. Przesłanka unikalności całego procesu historycznego, który stanowi chrześcijaństwo w świecie, nie jest jednak wyłącznie przesłanką empiryczną, gdyż jest przepleciona mocnym argumentem aprioryczno-aksjologicznym. Nie jest możliwe, żeby wszechmocny, dobry i prawdomowny Bóg dopuścił, aby poświęcenia i cierpienia doświadczane w Jego imię i w imię Jego wcielenia nie dotyczyły Jego prawdziwego wcielenia. I ostatni akapit. Czy jest to argument rozstrzygający? Czy nie mogłoby być tak, że wszechmocny Bóg, który jest prawdomówny, miałby jednak jakieś powody, aby poddać nas próbie? W ten sposób, że to, co uznajemy za rzeczywiste wcielenie, nie miałoby jeszcze miejsca. A stąd ciągle musielibyśmy oczekiwać prawdziwego wcielenia. Ciągle musielibyśmy oczekiwać Mesjasza. Patrząc czysto filozoficznie, trzeba powiedzieć, że nie. Nie mógłby tego zrobić, ponieważ to, co się stało za sprawą osoby Jezusa z Nazaretu, całe ogromne pasmo dziejów ludzkości, wypełnione poświęceniem i cierpieniem, przyjmowanym w Jego imię, Bóg musiałby odrzucić, a to byłoby sprzeczne z Jego istotą, bo On jest dobry.